trudno na szybko przy ogromnej ilości emocji cokolwiek powiedzieć. Tak jak zaznaczyłem w Kaplicy Matki Bożej, zakon Paulinów to jest ogromna historia i ogromne bogactwo, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim ziemia węgierska i Chorwacja. Różne dzieje zakonu spowodowały ogromne zniszczenia. Zakon odbudował się dzięki polskiej prowincji. I tak jak znaczyłem w kaplicy, to ogromne bogactwo zakonu, które było tworzone przez pokolenia, nam zostało zlecone poprzez ten wybór kapituły generalnej, w jaki sposób szczególny mi jako przełożonemu generalnemu tej wspólnoty zostało zlecone. Ta historia musi być przez nas odczytana na nowo, w nowym świetle zrozumiana i przeniesiona w rzeczywistość współczesnego świata, współczesnego człowieka. Zakon posługuje, tak jak mówiłem, w 17 krajach. W każdym kraju inna jest sytuacja religijna. My jako Paulini, idąc w te różne zakątki świata, wnosimy nasz pauliński charyzmat. I tutaj ogromna nasza wdzięczność wobec papieża Jana Pawła II, błogosławionego, wkrótce świętego, który tutaj na Jasnej Górze wielokrotnie przypominał nam, czym to powołanie jasnogórskie, powołanie paulińskie jest. I padły wtedy te szczególne słowa: powołanie paulińskie to powołanie jasnogórskie. Rzadko zdarza się, aby jakiś zakon, jakaś wspólnota zakonna w tak ogromny sposób zostały zdominowane przez charyzmat danego miejsca. I gdziekolwiek posługujemy, wszędzie ten nasz pauliński charyzmat, pauliński, jasnogórski charyzmat pragniemy przenieść. Przede wszystkim, co ten charyzmat w sobie mieści. To jest ogromne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, kultywowane, przekładane na różne formy. I kiedy nawet pamiętam, jako wikariusz generalny z ojcem Izydorem Matuszewskim, generałem, byliśmy czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Australii. I kiedy pytałem się naszych współbraci z Australii, z jakiego względu, co ich pociągnęło, że wstąpili do zakonu, który jest zakonem małym, nie tak bardzo znanym, to zawsze podkreślają ten nasz głęboki kult, głębokie zakorzenienie w pobożność maryjną. Potrzebujemy w jaki sposób tej ludzkiej dobroci drugiego człowieka i tą dobroć każdy z nas stara się odnaleźć w Matce. A Maryja Jasnogórska, w tym znaku ikony jasnogórskiej, ma szczególne oblicze, które każdego człowieka pociąga i w którym każdy człowiek może odnaleźć oblicze prawdziwej Matki. Tą pobożność maryjną rozwijamy, czy poprzez sanktuaria, które w historii nam zostały zlecone, ogromna ilość i w Polsce, i we Włoszech, i jak wspomniałem, w Australii, i w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek jesteśmy, Boża opatrzność powierza nam sanktuaria maryjne i to wszystko, co z tym ruchem maryjnym jest związane, a więc i pielgrzymowanie. Nasi ojcowie prowadzą ludzi do Maryi i w domu Maryi przyjmują różnego rodzaju peregrynacje, nabożeństwa. To wszystko w jakiś sposób podprowadza do Maryi, która, na której się nie zatrzymujemy, ale ona zawsze wskazuje nam na Jezusa, tak jak mamy to wyraźnie w tej jasnogórskiej cudownej ikonie pokazane. Także ten pauliński charyzmat musimy przenieść w nową rzeczywistość. Ogromne wyzwania przed zakonem. Zakon w ostatnich latach stał się zakonem międzynarodowym. Jest bardzo dobrą rzeczą. Pierwszy raz w historii tej nowej zakonu mamy 10 współbraci niepolaków na kapitule generalnej. Przedstawicieli i z Australii, i ze Słowacji, z Chorwacji, którzy też w inny sposób patrzą już na to nasze powołanie paulińskie, ale którzy też zawsze podkreślają ten głęboki aspekt maryjny. Druga rzeczywistość, która w trakcie kapituły jest podkreślana, to jest nasza otwartość na znaki czasu. Nie zamykamy się w tym, co było wypracowane w ciągu historii naszego zakonu, ale pragniemy odczytać te potrzeby współczesnego człowieka. Takim nowym znamieniem naszego paulińskiego duszpasterstwa jest chociażby angażowanie się w ruch pro-life. Nie tylko tutaj w Polsce. Ogromna sieć organizacji, które my prowadzimy na Chorwacji. Także ten ruch w obronie dziecka poczętego też jako znak czasu wpisał się w ostatnich latach głęboko w charyzmat naszego zakonu. Charyzmat jakiegokolwiek instytutu nie jest rzeczywistością statyczną. To wszystkie dokumenty Kościoła mówią o tym, byśmy wierności charyzmatowi umieli dostosować go do potrzeb współczesnego człowieka. Niektórzy mówią bardzo pięknie, że zadaniem kapituły generalnej jest spojrzeniem naszych założycieli na współczesność. Jak oni by w nowej rzeczywistości potrafili to działanie, misję zakonu ukierunkować. Nasza historia, poprzez różne wydarzenia, mamy bardzo niewiele tych, czy może nie znamy wiele materiałów dotyczących naszych założycieli, chociażby błogosławionego Eusebiusza, ale to, co kształtowało się w historii, to tworzyło żywy charyzmat. To tworzyło żywy charyzmat i my teraz to musimy to odnieść. Z jednym, tak jak wspomniałem, na pewno jest potrzeba zrozumienia człowieka. Pamiętam jedno wydarzenie w Stanach Zjednoczonych w czasie wizytacji, kiedy podeszła do mnie kobieta i wyznała bardzo, bardzo piękną rzecz, którą wielokrotnie powtarzałem. Waszym charyzmatem jest to, że potraficie być blisko człowieka. Bardzo piękne i bardzo głębokie zdanie. Być blisko człowieka w jego ogromnych biedach, o których teraz wiemy bardzo dużo, i być blisko człowieka w tej jego relacji z Bogiem, kiedy on poszukuje na nowo sensu życia i poszukuje tego aspektu wiary i aspektu wspólnoty. Dlatego to bycie blisko człowieka w różnych wymiarach to jest chyba ta rzeczywistość, która przed nami teraz staje, byśmy nie byli daleko od człowieka, nie ponad człowiekiem, w tym, co mówimy, w tym, co robimy, w tych wszystkich akcjach, ale byśmy potrafili być zawsze blisko człowieka. Tutaj mamy ogromne doświadczenie, które przekazał nam, dziedzictwo, które przekazał nam kardynał Stefan Wyszyński, błogosławiony Jan Paweł II, którzy zawsze tu, jako pasterze w Polsce, przyprowadzali wiernych. Ten obraz Maryi to nie jest jakaś, znów można powiedzieć, statyczna rzeczywistość. W ten obraz wpisuje się wiele ludzkich cierpień, ludzkich bied, ludzkich trosk i tutaj poprzez tą posługę ojców, którą pełnimy tutaj, szczególnie w sakramencie pokuty i pojednania, poprzez sprawowanie sakramentów, to jest dawanie człowiekowi nowej nadziei, nowego życia. Przecież o to chodzi w tej działalności ewangelizacyjnej. Można próbować robić różne akcje duszpasterskie, one są zawsze potrzebne, ale zawsze na pierwszym miejscu musi być to, co najważniejsze, a więc posługa sakramentalna, głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów. To jest ta podstawa, na której należy budować zawsze pozostałe czynności czy akcje duszpasterskie, które są potrzebne.